Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Każdy z nas jest wezwany do przemyślenia motywu, dla którego podąża za Jezusem, powiedział papież Franciszek w rozważaniu na Anioł Pański.
Sytuacja na Białorusi jest coraz bardziej napięta. Trzeba natychmiast usiąść do stołu rozmów, zauważa arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz.
We Włoszech szkolnictwo niepaństwowe, w tym katolickie, jest dyskryminowane przez rząd.
23 sierpnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański Franciszek przypomniał, że skałą, na której Jezus chce zbudować swój Kościół, jest wiara. Komentując niedzielny fragment Ewangelii, w którym Jezus pyta uczniów, za kogo go uważają, papież zaznaczył, że na to pytanie powinien odpowiedzieć sobie każdy chrześcijanin. Ojciec Święty podkreślił, że Jezus prowokuje Piotra do wyznania wiary, ponieważ chce doprowadzić swoich uczniów do podjęcia decydującego kroku w relacji z Nim.
Każdy z obecnych jest wezwany do zaangażowania się, przemyślenia motywu, dla którego podąża za Jezusem. Dlatego w pełni uzasadnione jest pewne wahanie. Nawet gdybym teraz zapytał, kim dla ciebie jest Jezus, myślę, że mógłbyś zawahać się z odpowiedzią. Po pytaniu Jezusa następuje zakłopotanie, które usuwa Szymon, oświadczając entuzjastycznie, ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego. Ta odpowiedź, tak pełna i jasna, nie jest wynikiem odruchu, jakkolwiek wielkodusznego, a Piotr był wielkoduszny, ale stanowi owoc szczególnej łaski Ojca Niebieskiego, bo sam Jezus mówi do niego, ciało i krew nie objawiły ci tego, nie znalazłeś tego w kulturze, nie znalazłeś tego na studiach, ale Ojciec mój, który jest w niebie.
Gdy Jezus słyszy odpowiedź Piotra, zapewnia uroczystym tonem, że to właśnie na nim, na opoce, zbuduje swój Kościół, którego nie przemogą bramy piekielne. Pytanie, za kogo mnie uważacie, Chrystus kieruje także do każdego chrześcijanina.
Każdy z nas musi udzielić odpowiedzi, która nie jest teoretyczna, ale wiąże się z wiarą, czyli życiem, ponieważ wiara jest życiem. Dla mnie jesteś i tu wyznaj to Jezusowi. Odpowiedź ta wymaga również od nas, podobnie jak od pierwszych uczniów, wewnętrznego wsłuchiwania się w głos Ojca i zgodności z tym, co Kościół zgromadzony wokół Piotra stale głosi. Chodzi o zrozumienie, kim jest dla nas Chrystus, czy jest on centrum naszego życia i celem każdego naszego zaangażowania w Kościele oraz w społeczeństwie. Po modlitwie Anioł Pański papież Franciszek nawiązał do obchodzonego wczoraj Światowego Dnia Pamięci o ofiarach przemocy na tle religijnym. Módlmy się za tych naszych braci i siostry, a jest ich wielu, którzy są dziś prześladowani z powodu swojej wiary, zaapelował Ojciec Święty.
Papież przypomniał także, że jutro przypada 10. rocznica masakry 72 migrantów w Tamaulipas w Meksyku, zabitych przez kartel narkotykowy, oraz 4. rocznica trzęsienia ziemi, które nawiedziło środkowe Włochy.
Byli to ludzie z różnych krajów, którzy jedynie szukali lepszego życia. Wyrażam solidarność z rodzinami ofiar, które do dziś wołają o sprawiedliwość. Pan rozliczy nas z losu wszystkich migrantów, którzy zginęli na drodze po lepszą przyszłość. Wszyscy oni są ofiarami kultury odrzucenia. Jutro miną również 4 lata od trzęsienia ziemi, które nawiedziło środkowe Włochy. Modlę się za rodziny i społeczności, które poniosły największe szkody, aby mogły pójść naprzód z solidarnością i nadzieją. Mam nadzieję, że odbudowa zostanie przyspieszona, aby ludzie mogli wrócić do życia w pokoju w tym pięknym rejonie Apeninów. Chciałbym również zapewnić o mojej bliskości z mieszkańcami Cabo Delgado w północnym Mozambiku, którzy cierpią z powodu międzynarodowego terroryzmu. Czynię to, mając w żywej pamięci wizytę, którą złożyłem w tym drogim mi kraju rok temu. Na Białorusi trwa kryzys społeczno-polityczny po wyborach prezydenckich. Metropolita Mińsko-Mohylewski, arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, spotyka się z przedstawicielami władz, aby pomóc w rozwiązaniu konfliktu. Podczas rozmowy z ministrem spraw wewnętrznych Jurijem Karajewem wyraził zaniepokojenie z powodu brutalnych działań organów bezpieczeństwa. Otrzymał zapewnienie, że nie wydano w tej sprawie żadnego rozkazu, a znaczna liczba osób zatrzymanych podczas protestów została już zwolniona.
Hierarcha zaapelował do władz, aby księża katolicy mieli możliwość odwiedzania osób przebywających w więzieniach i aresztach śledczych.
Wczoraj miałem spotkanie w administracji prezydenta z zastępcą szefa administracji, odpowiedzialnym za ideologię. Był bardzo wdzięczny za modlitwę, nawet od tego rozpoczął, szczególnie tą modlitwę, która u nas była kilka dni temu w Czerwonym Kościele. Z okazji tego ojczynasz, co cała Europa, ale my to szerzej zrobiliśmy. Byli u nas przedstawiciele nie tylko chrześcijańskich wspólnot, prawosławnych, grekokatolicy, protestanci, ale również Żydzi i muzułmanie. Bardzo tak dziękował za to. Kiedy odchodziłem od niego, to też mówił o tym, że proszę o modlitwę, więc to jest tak, może pierwszy raz coś podobnego słyszałem, bo w administracji prezydenta dziękują za modlitwę i proszą o modlitwę. Zaniepokojeni są oni, my też zaniepokojeni. Sytuacja, wiadomo, jest bardzo napięta i jakoś tak nikt nie siada za stół rozmów. Odczuwamy, że to jest bardzo potrzebne, bo coraz mocniej zaczyna narastać właśnie większy podział między ludźmi. Jeden za tego, drugi za tego i bardzo niespokojnie jest. Teraz dzieci pójdą do szkoły, no wiadomo, nauczyciele brali udział w liczeniu tych głosów, w komisjach wyborczych, różnie tam było. Zaczyna się oskarżenia. Ludzie patrzą na nich jako nie na obrońców, ale jako na, powiedzmy, na uciemiężycieli jakichś. Bardzo boimy się tego, że to może doprowadzić do jakichś tam jeszcze większych skłóceń.
Włochy są tym krajem w Europie, w którym najbardziej prześladuje się szkolnictwo niepaństwowe, w tym również katolickie. Jest ono dyskryminowane przez rząd i traktowane jak niewidzialne. Placówki te nie zostały włączone w proces umożliwiający ich otwarcie po wyjściu z izolacji spowodowanej pandemią.
Tysiące uczniów, gdy szkoły katolickie zamkną swoje podwoje, będzie musiało zostać wchłoniętych przez szkolnictwo państwowe, co będzie dużo kosztowało społeczeństwo, gdyż każdy uczeń kosztuje około 8,5 tysiąca euro. Dodatkowo będzie trzeba zatrudnić nowych nauczycieli i znaleźć dla tych uczniów miejsce, co nie będzie proste. Władze nie chciały zainwestować miliarda euro, aby wesprzeć szkolnictwo równorzędne. To teraz będą musiały wydać znacznie więcej. 30% szkół katolickich jest zagrożonych w swoim istnieniu, mówi ojciec Luigi Gaetani, przewodniczący włoskiej konferencji przełożonych zakonnych.
Powiedzieliśmy rządowi, to co mamy, udostępniamy. Przede wszystkim przestrzenie, które mają zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania bezpieczeństwa naszych dzieci. Moglibyśmy przenieść więcej klas, w tym nauczycieli, z państwowej szkoły publicznej do sal lekcyjnych szkół niepublicznych dostępnych w pobliżu. Albo można by wykorzystać te 100 szkół, które są teraz zamknięte, do otworzenia nowych przestrzeni. Wciąż jednak nikt nas o to nie pytał. Pogłębia się destabilizacja polityczna w Mali. W wyniku zamachu stanu władze przejęli wojskowi, którzy aresztowali urzędującego prezydenta. Misjonarze pracujący od lat w tym kraju donoszą, że wydarzenia ostatnich dni bardzo negatywnie wpływają na i tak dramatyczną sytuację humanitarną w Mali. Kraj należy do tak zwanego pasa pustyni w środkowym Sahelu, gdzie łącznie głoduje już ponad 5,5 miliona ludzi. Pomoc jest utrudniona ze względu na pandemię koronawirusa.
Lokalni biskupi nazwali zamach stanu porażką demokracji. Siłowe przejęcie władzy nie jest odpowiedzią na klęskę głodu, wszechobecną korupcję, złe zarządzanie gospodarką i brak bezpieczeństwa. Wzywamy do przywrócenia demokracji i postawienia na pierwszym miejscu dobra obywateli, którzy cierpią z powodu pogłębiającego się kryzysu, zaapelował biskup Jonas Dembele, przewodniczący episkopatu Mali. Na zawirowaniach politycznych jak zwykle najbardziej cierpią prości ludzie. Wśród nich od lat żyją misjonarze, osoby konsekrowane i świeccy, którzy głoszą Ewangelię, ale także starają się zaradzić codziennym problemom mieszkańców. Jedną z nich jest siostra Miriam Bovino, która w Mali pracuje od ponad 20 lat. Dom jej zgromadzenia znajduje się na przedmieściach stolicy kraju Bamako, gdzie panuje wielka bieda, a ludzie mają problem z zaspokajaniem codziennych potrzeb.
Wiadomości, jakie słyszymy w radiu, budzą niepokój, nie tylko te związane z zamachem stanu, ale dotyczące kryzysu humanitarnego, jaki panuje na tym terenie. Ludzie cierpią głód, nie widzą przed sobą przyszłości i żyją w strachu. Jednak staramy się radzić sobie w tej trudnej sytuacji jak możemy, tak jak wszyscy ludzie na świecie, którzy zmuszeni są do życia w ubóstwie. W związku z ostatnimi wydarzeniami problemy naszego kraju jeszcze się powiększyły. Wszyscy znajdujemy się w podobnej sytuacji, cierpimy razem, ale staramy się iść dalej z odwagą i modlitwą.
Najstarszym kościołem diecezji Zamora w Hiszpanii opiekuje się jej najmłodszy kapłan. Wizygocka świątynia jest świadkiem wiary, który od wieków kwitnie w naszej diecezji, podkreśla ksiądz Milan Nunes Osorio.
Wizygocki kościół San Pedro de la Nave został wybudowany na przełomie VII i VIII wieku, czyli kilka lat przed inwazją muzułmańską. Słynny jest z pięknych i dobrze zachowanych ornamentów architektury wizygockiej. Na szczególną uwagę zasługuje scena Daniela w jaskini lwów oraz ofiara Izaaka. Częste tematy w ikonografii chrześcijańskiej wyrażające wiarę i zaufanie Bogu. Kościołem prawdopodobnie opiekowała się wspólnota monastyczna. Dzisiaj rola ta przypadła najmłodszemu kapłanowi w diecezji. Ksiądz Milan Nunes Osorio przyjął święcenia w ubiegłym roku, a swoje powołanie odkrył podczas Światowych Dni Młodzieży w Madrycie w 2011 roku. Młody kapłan jest przekonany, że artystyczne dziedzictwo religijne jest drogą, aby mówić o Ewangelii tym, którzy odwiedzają naszą miejscowość i podkreślić znaczenie wiary, która doprowadziła do powstania tak wspaniałych dzieł, jak kościół San Pedro de la Nave. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Z dziękczynieniem za całą branżę energetyczną i z zawierzeniem na wzór swego patrona, świętego Maksymiliana Kolbe, na Jasną Górę przybyła 35. pielgrzymka energetyków, elektryków i elektroników. Wśród intencji zanoszona była też prośba o bezpieczną pracę oraz modlitwa za społeczeństwo Białorusi. W branży energetycznej pracuje około 100 tysięcy osób.
Ze względu na pandemię pielgrzymka, choć jubileuszowa, miała jedynie wymiar symboliczny. Władysław Turek, przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia Nazaret, które jest kontynuatorem duszpasterskiej wspólnoty zawodowej energetyków, elektryków i elektroników i organizatorem jasnogórskich spotkań, podkreślił, że przedstawiciele tej grupy przynoszą Maryi swoje podziękowanie, oddanie i troski.
Żeby nie było wypadków, bo niestety statystyki są okrutne i zdarzają się. I prosimy Pana Boga, zastępcy Matki Bożej, świętego Maksymiliana, by ochraniali nas od nieszczęśliwych następstw wykonywanego zawodu. Wierzymy, że z pomocą Bożą polska energetyka będzie służyła jak najlepiej i wykonywała swoją misję, jaką główną jest dostawa energii elektrycznej do naszych domów, zakładów pracy.
Jacek Krawczyński, redaktor naczelny biuletynu Nazaret, zauważył, że duszpasterstwo energetyków od lat utrzymuje kontakty z parafiami na wschodzie, wspierając je także materialnie. Dziś nie mogło również zabraknąć w ich intencji modlitwy.
Wspieramy modlitwą wszystkich energetyków, nie tylko i całą społeczność Białorusi z ich problemami i żeby też i Matka Boża pomogła i tak jak nam też mieliśmy w latach 80. i 90.
Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.